jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa. W dzisiejszej audycji Tam coś jest. Zostałem sam. Moi potencjalni rozmówcy udali się na wakacje. W związku z powyższym nasza wycieczka będzie troszeczkę wirtualna i może nie tyle w terenie, a może bardziej w mrokach historii się zagłębimy, ponieważ anegdota, jaka jest niezbędna przy poznawaniu lubuskich atrakcji, jest nie do końca nam wszystkim znana i o taką anegdotę chciałbym wzbogacić Państwa wiedzę o województwie lubuskim. Miejscem, o którym dzisiaj chciałbym więcej powiedzieć, jest Gubin. I zacznijmy od gubińskiej fary. Historia Gubina ginie w mrokach niewiedzy. Archeolodzy na terenie miasta zlokalizowali co najmniej 4 osady, ale te odkrycia nie mają charakteru działania celowego. Sądziłem w przypadku, ktoś coś kopał w ziemi, jakąś rurę chciał, jakiś fundament. W związku z tym to wszystko jest dosyć przypadkowe. Pierwszą wzmiankę o Gubinie zawiera dokument z lat 2007-2010, na którym pojawia się informacja, że żył jakiś kasztelan z Gubina. Druga wzmianka pojawia się w dokumencie księcia piastowskiego Henryka Brodatego z 11 kwietnia, już ściśle jest datowana, 1211 roku. Władca pozwala w tym dokumencie klasztorowi w Lubiążu na przywóz 2 razy w roku śledzi i 2 statków lub 40 wozów bez cła z Gubina. Zatem musiał być wtedy Gubin silnym ośrodkiem handlowym, a co za tym idzie także gospodarczym. A o skali tej gospodarki 800 lat temu w Gubinie chyba dobrze świadczy ilość transportowanej wtedy soli rocznie szacowanej na 60 ton. Zatem skoro rozwijała się tam świetnie gospodarka, to tak jak to w średniowieczu bywało, musiał powstać kościół. Pierwsze wzmianki o świątyni pojawiają się w 1324 roku. Obiekt został wybudowany, jak mówią kroniki, w stylu romańskim, jako 3-nawowa bazylika z prostokątnym prezbiterium. Wiadomo, że nawy boczne oraz prezbiterium od wschodu kończyły półkuliste apsydy. Do kościoła przylegały od strony zachodniej 2 kwadratowe wieże. Świątynię tę zniszczyło wielkie trzęsienie ziemi, jako w XIV wieku nawiedziło Śląsk. Tych zresztą trzęsień ziemi było dosyć sporo. To, które dotyczy fary gubińskiej, historycy datują na rok 1358. Po zniszczeniach budowla romańska została rozebrana, a na jej miejscu wzniesiono już budowlę w stylu gotyckim. Pod koniec XV wieku przystąpiono do przebudowy zbyt ciasnego, jak na ówczesne potrzeby wiernych, kościoła. Najpierw zbudowano nowe, większe i wyższe trójnawowe prezbiterium z wielobocznym obejściem oraz wieńcem kaplic. Następna faza przebudowy świątyni objęła nawy. Powstała wtedy 4-przęsłowa trójnawowa hala o sklepieniach sieciowym, które wspierały 8-boczne filary. Kaplice zostały przykryte gwiaździstymi i krzyżowymi sklepieniami. Świątynia mieściła 1200 miejsc siedzących. Chyba do dzisiaj nie ma tak dużej sali w Gubinie ani w Gubin na 1200 miejsc. W każdym razie wielkość tego kościoła dosyć dowodnie świadczy o rozwoju miasta, o tym, ile ludzi mieszkało. Na miejscu romańskich wież zniszczonych tym trzęsieniem, o którym mówiłem, postawiono jedną zwieńczoną blendami i attyką wieżę. Ma ona wysokość 60 metrów i była, zresztą jest, największą budowlą sakralną na terenach środkowego Nadodrza. W lutym, w trakcie działań wojennych 1945 roku, farę zniszczył pożar. No i przez jakiś czas ta fara stała tak, jak ją znaliśmy dopiero w naszych czasach, właściwie w latach 2000, dzięki burmistrzowi jakieś tam prace zaczęto wokół niej robić. Rozpoczęły się również działania archeologiczne. Odkryto na razie jakieś posadzki, badania te trwają. Mam wrażenie, że my się jeszcze o historii Gubina będziemy przez dobrych kilka lat dowiadowali rzeczy, które nam były niewiadome. Być może dzięki tej rekonstrukcji fary i odnawianiu jej dowiemy się czegoś więcej o tajemnicach średniowiecznego Gubina. Na razie musimy na odkrywanie tych tajemnic poczekać.
Tam coś jest.
Kolejny temat. Na Nysie pomiędzy Gubinem a Guben jest wyspa. Na wyspie w 1873 roku wybudowano teatr z widownią na 750 miejsc. Przed teatrem w 1905 roku postawiono na czerwonym granitowym cokole, popiersie wykonano z niemieckiego granitu, popiersie koronę Schroeter, honorowej obywatelki Guben. Teatr przetrwał wojnę, ale nieznani sprawcy podpalili go już po wojnie. Cokół, na którym owo popiersie stało, przetrwał, ale samo popiersie zginęło. Kim była owa postać na tym postumencie? Kim była korona? Elisabeth Wilhelmine Schroeter, urodzona w 1751 roku w Gubinie. Osoba, której właśnie poświęcone było to popiersie. Była śpiewaczką i aktorką, kompozytorką i malarką, bardzo wszechstronną kobietą. Niemieckie biografie piszą o niej Niemka, ale ja mam poważne wątpliwości, że w przypadku każdej osoby o wymiarze światowym, jakim ona była, ten tytuł nie do końca wydaje się być właściwy. Jak sięgnie się do jej biografii, to wychodzą takie bardzo jakby łużyckie korzenie. Jej ojciec Johann Friedrich Schroeter grał na oboju w polskiej królewsko-elektorskiej orkiestrze hrabiego Brilla, który był związany z Augustem Sasem III Mocnym. Matką jej była Marię Reginę Henrietta Hefter, córka szewca i mistrza garbarstwa z Guben. A ponieważ Brill związany był z polskim królem, ojciec naszej przyszłej śpiewaczki mieszkał wraz z rodziną w Warszawie. Zatem dzieciństwo i młodość korony, mimo wojen na Śląsku i Łużycach, spokojnie przebiegały w Warszawie, na królewskim dworze, gdzie pobierała nauki w zakresie muzyki oraz nauczyła się mówić biegle po polsku, włosku, angielsku i francusku. Była zatem prawdziwą damą. Następnie, kiedy wir wojny ucichł, rodzina przeniosła się do Lipska, gdzie jako 13-latka korona Schroeter zadebiutowała wokalnie. Śpiewu uczył ją Johann Adam Hiller, którego żona Christine Eleonore Gestewitz. I coś mi mówi, że jej przodkowie nazywali się Gęstewicz lub jakoś podobnie. W każdym razie pochodziła z Gubina i była matką chrzestną korony. Debiut był wielkim sukcesem i korona szybko podbiła miejsca publiczności lipskiej. Tu też poznała Johanna Wolfganga von Goethego, który stał się jej wielbicielem. Prawdziwie europejską karierę rozpoczęła w roku 1772 trasą koncertową. W 1776 zawitała do Weimaru na zaproszenie Johanna Wolfganga von Goethe. Została jego muzą, wystąpiła w Teatrze Zamkowym w tytułowej roli w operze autorstwa Goethego Ifigenia w Taurydzie, a na scenie towarzyszył jej sam autor sztuki, który na scenie wystąpił jako Orestes. Zgodnie z opisem współczesnych, korona Schroeter była tak mniej więcej opisywana. Szlachetnej postawy Junony, pełna symetrii, z nieomal śródziemnomorską, ale delikatną cerą, o głębokim, pełnym duchowości spojrzeniu, jasno-niebieskich oczu, z ciemnobrązowymi włosami, z wdziękiem w każdym ruchu, pięknego, wręcz idealnego wyglądu. Korona w wieku 37 lat wycofała się z życia dworskiego, a w 1802 roku, po kilku latach chorowania, umarła na gruźlicę. Szkoda, że ta gubinianka jest dzisiaj nieco zapomniana.
Tam coś jest.
Gubin jako jedno z czterech lubuskich miast szczycił się tramwajami. I to jeszcze przed I wojną światową. Do obecnego lubuskiego idea energii elektrycznej dotarła z Berlina. ówczesnego Centrum Europejskiego Rozwoju Technologii Elektrycznej. Tu przecież swoje wielkie zakłady zbudował Siemens. Nic zatem dziwnego, że gubińscy mieszczanie pragnęli skorzystać z cywilizacyjnego sąsiedztwa. Decyzję o budowie linii tramwajowej podjęto już w roku 1899. Miasto wówczas liczyło ponad 36 tysięcy mieszkańców, a więc nieco więcej jak ówczesny Landsberg, dzisiejszy Gorzów, nie wspominając o Grünbergu. Działała w nim wielka fabryka kapeluszy i ambitni rajcy, miejscy z Gubina, lubili nazywać swoje miasto Manchesterem Wschodu. Gubińskie tramwaje miała zasilać zbudowana na Nysie Łużyckiej elektrownia. Elektrownię wodną uruchomiono 20 grudnia 1903 roku, a 16 lutego następnego roku ruszyły tramwaje. Łączna moc elektrowni wynosiła, jak na dzisiejsze warunki, 1000 W. Tyle, co tam ciężarówka, powiedzmy, ma mocy. Mocy tej dostarczały 4 turbozespoły napędzane turbinami Francisa, generujące prąd stały o napięcie 220 V. Warto tu pamiętać, że te czasy jeszcze trwała dyskusja, który prąd lepszy, czy stały, czy zmienny. Jeszcze wtedy przewagę miał prąd stały, zanim ostatecznie zwyciężył prąd zmienny. Ta linia tramwajowa w Guben miała długości 2,44 km, a rozstaw szyn wynosił 1 metr. Łączyła ona dworzec kolejowy, który dzisiaj znajduje się po niemieckiej części miasta, z centrum dawnego Guben, które znajdowało się wówczas w okolicach katedry, czyli fary, o której dzisiaj mówiliśmy. Na linii kursowało nawet 8 tramwajów z częstotliwością 8 na godzinę w godzinach szczytu. Bilet kosztował 10 pfenigów, sporo wiemy o tych tramwajach. Tramwaje jednak okazały się zbyt kosztowne i 8 czerwca 1938 roku podjęto decyzję o całkowitym zastąpieniu ich autobusami. Gubińska komunikacja w 1939 roku korzystała z 18 autobusów na 6 liniach miejskich i podmiejskich. Jak dzisiaj wygląda komunikacja miejska w Gubinie, chyba nie muszę nikomu mówić. Od 1927 roku, kiedy to elektrownię zmodernizowano i zastąpiono stary turbozespół nowym, a elektrownia przeszła wtedy na produkcję prądu zmiennego. Elektrownia w Gubinie powiązana jest, jak wszyscy wiemy, z mostem, który przebiega nad Tamą spiętrzającą wodę w rzece. W ostatniej fazie II wojny światowej most ten został zburzony, jaz uszkodzony i nastąpił postój w tej pracy, została ona wyłączona z ruchu. Odbudowa nastąpiła dopiero w 1957 roku. Po kolejnych modernizacjach elektrownia ta produkuje 4600 MW energii. Obecnie należy do zespołu elektrowni wodnych Tychów. I nie ma śladów po tramwajach w niemieckiej części miasta, a most przez Nysę nie dudni pod kołami tramwaju. Dzisiaj jedynie uważny obserwator dostrzeże kilka metrów szyny tramwajowej wśród brukowanej kostki na placu przed farą. Warto udać się do Gubina, aby ten fragment dawnej świetności komunikacyjnej miasta zobaczyć. No a swoją drogą warto, aby tą pozostałość, ten kawałek tej świetności jednak bardziej wyeksponować, aby mieszkańcy wiedzieli, że kiedyś w mieście mieli tramwaje.
Tam coś jest.
Jeszcze jedna opowieść. W Gubinie, na wyspie teatralnej, o której dzisiaj wspominaliśmy, stoi drewniana rzeźba dziwnej ryby. Przy niej tabliczka informująca, że chodzi o złoty skarb z Witaszkowa. Opowieść o tym skarbie znamy z relacji niemieckiego archeologa Adolfa Furtwanglera, który w publikacji z roku 1883 pisze, że złoty skarb na swoim polu znalazł August Lauszke, mieszkaniec Witaszkowa. Było to 5 października 1882 roku, kiedy pługiem wykonywał bruzdę mające odprowadzić z pola nadmiar deszczówki. na głębokości 30 cm, tak brzmi relacja. Z odkrycia tego skarbu znalazł w błocie coś, co błyszczało. Wydobył to i okazało się to takim sławnym znaleziskiem. Większość tego skarbu Lauszkę zaoferował właścicielowi majątku Witaszkowskiego, księciu Heinrichowi Szojnachowi z sąsiedniego zamku w Gębicach, gubińskiemu landratowi, czyli staroście. Książę zorientował się, że jest to złoto, skonfiskował skarb i sprzedał go w Berlinie. Przedmioty trafiły do antykwariatu Muzeum Królewskiego w Berlinie, natomiast Lauszkę, czyli znaleziciel, otrzymał od księcia pełną równowartość pieniężną tego złotego znaleziska, czyli 6 tysięcy marek. W skład tego skarbu z Witaszkowa wchodziło 21 przedmiotów. Skarb ważył blisko 5 kg, zawierał tarczowatą ozdobę, zawieszkę, okucie gorytosu, czyli sakwy na róg i strzały w kształcie ryby o ciele pokrytym scenami polowań zwierząt drapieżnych. I właśnie ta rzeźba drewniana, tego okucia, tego gorytosu jest tą rzeźbą, która stoi na wyspie i która jest tematem tej gawędy. Analiza tej zbroi i tego skarbu militarnego wskazuje na to, że nie był on używany, że nie został użyty nigdy w bitwie. Noszą natomiast ślady ognia. Z tego wynika, i archeologowie domniemują, że był to dar Scytów dla mieszkańców Kozowa, czyli Witaszkowa, który miał Scytom, którzy w tamtym czasie przebywali gościnnie w okolicach Gubina, miał zapewnić bezpieczeństwo szlaków handlowych. A to sugeruje, że lokalna ludność musiała być dobrze zorganizowana, a jej przywódcy musieli być warci tak drogich darów, że bardziej opłacało ich się przekupić niż z nimi walczyć. Czyli znaczy się, że władza mieszkańców Gubina była militarnie dosyć sprawna. W roku 2000 dr Louis Nebelzig z Landesamt für Archeologie w Dreźnie znalazł w archiwach niemieckich dokładne opisy odkrycia skarbu i rozpoczął poszukiwania miejsca, gdzie zostało ono znalezione pierwotne. W oparciu o jego sugestie uruchomiono polsko-niemieckie badania wykopaliskowe i ustalono dokładne pierwotne miejsce odkrycia skarbu. W czasie tych badań archeologicznych odkryto źródełko, które było czczone, a w tym źródełku znajdowało się kilkaset wyświęcanych miseczek z omfalosem. Omfalos to po grecku pępek, czyli naczynie było wzorowane na greckich antycznych naczyniach rytualnych służących do spełnienia libacji. Ta libacja to rytuał polegający na wylewaniu na ziemię cennych płynów jako ofiar dla bóstw. Owe święte źródło było dobrze zorganizowane, otoczone było złożoną konstrukcją drewniano-kamienną z wyodrębnionym podejściem i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Państwa zanudzał dokładnym opisem, który można znaleźć. W każdym razie znaleziono na dnie tego źródełka, dzisiaj już nieistniejącego oczywiście, ponad 3000 drobnych fragmentów ceramiki, 2 paciorki szklane i 7 wytworów krzemiennych. To pokazuje, że Europa 2500 lat temu była bardzo z sobą nie taka duża, jak nam się wydaje, i że byli tutaj również jacyś Grecy, byli jacyś Scytowie, byli wcześni mieszkańcy, może Słowianie, może kultury łużyckie, dzisiaj spora na temat trwają. W każdym razie to przypadkowe odkrycie rolnika z 1882 roku na polu pod Gubinem pokazuje, że Europa była relatywnie nie tak wielka, jakby się nam dzisiaj wydawało. Dla ewentualnych amatorów grzebania w ziemi i domorosłych archeologów warto jest powiedzieć, że pomiędzy Witaszkowem a Kozłowem archeolodzy bardzo dokładnie przeczesali teren i zapewne nie pozostawiali kolejnym poszukiwaczom starożytności niczego cennego do znalezienia. Jeśli chcecie, szanowni słuchacze, szukać skarbów, to nie na tym polu. To tyle byłoby na temat Gubina. Warto o tym pamiętać, odwiedzając Gubin, że kiedyś było to piękne, średniowieczne miasto, tętniące życiem i gospodarką, znaczące na ziemi łużyckiej bardzo wiele. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Tam coś jest.